Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, piosenko Madama Struga.
Ile jeszcze tych jesieni nam zostało? Choćby i ze 100, to zawsze będzie mało. Ile ranków w mgle i przenikliwej słocie? Ile w słońcu dni jesiennych liści w złocie? Ile jeszcze lat przed nami wspólnych, żono? Nie wie tego nikt, bo tego nie wiadomo. Dobrze, że ten czas złej wiedzy nam oszczędza. Pędzi polem wiatr i rwie się życia przędza.
Adam Struk, artysta sięgający do źródeł, tak dobrze czujący słowo i muzykę, że mógłby towarzyszyć poetyckiemu wieczorowi Krystyny Miłobęckiej, który się odbył w Puszczykowie. Nieoddany uśmiech to za blisko, byle prędzej. Niedopatrzone. Życie moje dziecko. Ono się do mnie uśmiechnęło. Jego uśmiech przede mną. Tak uśmiecha się życie. Nie mam słów. Nie mam dość żywych słów, żeby odpowiedzieć na taki uśmiech. Próbuję oddać to, co dostałam. Nieoddany uśmiech to wiersz Krystyny Miłobęckiej, ale też tytuł tomiku, który jest wyborem wierszy na 85. urodziny poetki. To jedyny mój własny wybór wierszy, zapisów z 11 opublikowanych od 1970 do 2012 roku tomów wierszy, napisała Krystyna Miłobęcka. Te 25 wierszy i kilka fotografii to związki łączące mnie z najbliższymi ludźmi, zwierzętami, roślinami, rzeczami. Świat na wyciągnięcie ręki. Wybrałam w nim dwa miejsca, pierwsze i ostatnie. Pierwsze Margonin, miejsce urodzenia, i Puszczykowo, gdzie zostanę.
Państwo nie wiedzą, ale zastanawiamy się, jakim cudem po wierszach pani Krystyny Miłobęckiej właśnie w tym momencie chodzi żywa, jak żywo, Biedronka. No jest Biedronka. Skąd, nie wiemy, ale jest.
Tomik, Nieoddany uśmiech, to bibliofilskie cacko. Miał swoją premierę podczas wieczoru w bibliotece w Puszczykowie. Spotkanie z poetką, bardzo rzadko już się pokazującą, odbyło się dzięki Małgorzacie Ornoch-Tabenskiej i jej projektowi Wiersze Krystyny Miłobędzkiej w obrazach. Wiersze na ścianie, wiersze czytane.
Gdyby ktoś przeczytał to niezapisane i to zapisane, gdyby te rozrzucone kawałki po swojem połączył, gdyby ktokolwiek, jakkolwiek zechciał to sobie.
Spotkanie prowadził Jarosław Borowiec, znawca poezji Krystyny Miłobędzkiej i twórczości jej męża Andrzeja Falkiewicza. Za tydzień poświęcimy tej poezji i jej niezwykłej autorce całą godzinę. Żyńscy to rodzina, która współtworzyła naszą wielkopolską historię. Pamiętam mieszkanie z widoczną na meblach i przedmiotach patyną czasu oraz spotkanie z ostatnim przedstawicielem rodu, Stanisławem Żółżyńskim. Mój rozmówca, rocznik 1900, liczył sobie już wówczas ponad 90 lat.
W Polsce Ludowej nasi wybitni historycy pisali niektórzy, że ziemianie dbali tylko o swoje dobre geszefta i mało się interesowali walką o uświadomienie narodowe. No to jest kłamstwo najgorszego gaczunku.
Opowieść o swojej rodzinie pan Stanisław rozpoczął od pradziada Józefa Żółżyńskiego, który w 1831 roku kupił Lubasz w powiecie czarnkowskim i tam osiadł. Gospodarował z powodzeniem i zaangażował się w działalność społeczną.
Zmarły w roku 1859 Józef Żółżyński przykazał na swej płycie grobowej w Lubaszu wyryć jako najgodniejsze pamięci, że był współpracownikiem Marcinkowskiego. Wyżej cenił sobie to wspomnienie niźli tytuł członka Wyższej Izby Sejmowej czy radcy ziemstwa prowincjonalnego. A uprzedzając tak osąd historii, wiernie wyraził przekonania najcelniejszych z swego pokolenia. Ludzi tej generacji w Wielkopolsce istotnie wyprowadził na widownię publiczną i wprzągł do pracy społecznej i narodowej przede wszystkim Marcinkowski. Tak właśnie było z Żółżyńskim.
Opis działalności Żółżyńskich znalazł się w rodzinnym pamiętniku. Jan Żółżyński, brat mojego rozmówcy Stanisława, mający opinię najzdolniejszego z trzech synów senatora Tadeusza Żółżyńskiego, był absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego i profesorem Uniwersytetu w Addis Abebie. Ostatni okres życia spędził w Anglii i tam wydał drukiem w 1977 roku napisane przez jego ojca wspomnienia wielkopolskie, czyta Leszek Łotocki.
O czasach zaboru pruskiego piszą tu obficie i uczenie na podstawie niemieckich archiwów, bo poznańskie spalone. Ale często czytając uczone monografie o rzeczach mi znanych, myślę, że dobrane fakty są prawdziwe. A jednak to było inaczej. Pozostawmy po sobie ślady minionej epoki. Jak coś nie zostało zapisane, choćby w maszynopisie, to nikt nie wierzy, że coś takiego w ogóle było. Może nigdy w historii Polski nie było takiego przedziału między pokoleniami i takiego zaprzeczenia przeszłości. Tym więcej tę przeszłość należy ocalić, bo kiedyś jedno z przyszłych pokoleń będzie jej szukać i potrzebować. W tym tkwi sens publikowania wspomnień. Józef, dziad mego ojca, wyróżniający się inteligencją i umiejętnością pracy, zainteresował historyków. Należał do tych silnych indywidualności, które po Kongresie Wiedeńskim zrozumiały, że idzie nowa epoka i do niej umiały przystosować swoje życie. Nowe idee czerpał z różnych środowisk. Jako młodzieniec gospodarował na Królewszczyźnie Gutowo-Wielkie koło Wrześni, niedaleko granicy Królestwa Kongresowego. Miał szerokie znajomości w Berlinie. Brał też udział w konspiracyjnym ruchu Związków Karbonarskich 1834, ale prawdziwy żywioł swój odnalazł w przyjaźni z Karolem Marcinkowskim i Maciejem Mielżyńskim z Chobienic. Z nimi współtworzył instytucje, które na ziemiach sztucznie przez traktat wiedeński wykrojonych utworzyły społeczność o własnej fizjonomii narodowej i kulturalnej, a z Poznania uczyniły żywą stolicę Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Mój pradziad Józef pozostawił dzieciom klucze. Lubasz to miał Zygmunt i to była nasza siedziba taka zasadnicza. Potem kupił od Rogalińskich siernickie dobra w powiecie wągrowieckim. Piękny pałac zmarnowany przez naszą kulturę ludową w straszny sposób. Teraz miliony muszą pakować, żeby to odrestaurować, ale już zmarnowali. Piękna rezydencja. I później miał jeszcze dwa majątki w Jarocińskim powiecie. Pradziad Józef swoim potomkom dał wskazówkę, że synowie, nim obejmą majątki, dla wyrobienia ścisłego myślenia żądał, żeby najprzód słuchali prawa. I stąd tyle doktorów szułdrzyńskich. Wielu ich nie było, tych Szułdrzyńskich, ale to były doktory.
Józef Szułdrzyński z Lubasza zmarł w 1858 roku. To był pradziad mojego rozmówcy. Jego dziad Zygmunt nabył Bolechowo. Po nim majątek objął Tadeusz, autor wspomnień wielkopolskich.
Zwyczajem Bolechowa było, że cała rodzina i personel nauczycielski, bardzo liczny, bo było nas sześcioro, około 8 rano schodzili się w dużym jadalnym pokoju na śniadanie, po którym każdy szedł do z góry zaplanowanego zajęcia. Dużą wagę przywiązywało się do wykształcenia. Tak dalece było to w reputacji rodziny, że gdy urodził się jeden z moich braci stryjecznych w Prusinowie, niemiecki urzędnik stanu cywilnego wpisał mu do metryki urodzenia tytuł doktorski. Na zapytanie zdziwionego stryja odpowiedział, iż sądził, że w naszej rodzinie tytuł ten jest dziedziczny. Przestrzegano też dyscypliny pracy i porządku dnia. Dzień kończył się normalnie około godziny 10:00. Mówiono nam, że Pan Bóg stworzył słońce, a dopiero człowiek wymyślił lampę.
Sierniki dostał brat Zygmunta, Władysław. bardzo inteligentny człowiek i też był posłem w parlamencie niemieckim. Tutaj działał społecznie, ale potem się chorował dużo, więc nie mógł tak być czynnym jak jego brat Zygmunt, który fantastyczne rzeczy robił.
Bliskość Poznania i łatwy dojazd sprawiały, że bywało w Bolechowie wiele osób. W pokoju bibliotecznym, gdzie skupiało się zazwyczaj życie domowe, odbywały się interesujące rozmowy. Obracały się one wokół ogólnych zagadnień i problemów życia politycznego, społecznego, kulturalnego, przybierając nieraz formę ciekawych i pouczających dyskusji. Obok szkoły stanowiły niepoślednie dla nas źródło wiedzy o życiu. Wyrobiły w nas zainteresowania sprawami ogólnymi, urobiły poglądy i nauczyły szanować siłę przekonań, ale nie nauczyły sztuki łatwej konwersacji. Często ostrzegano nas, że według Słowackiego myśl u Polaków nie trwa ani godziny. Dwór Bolechowski służył księżom nieraz jako dom rekolekcyjny. Mówił mi ksiądz Korniłowicz, że czuł się w nim szczególnie dobrze, że odpowiadała mu atmosfera skupionej prostoty i bezpośredniości. Las Bolechowski był natomiast przez szereg lat miejscem obozowania dla młodzieży polskiej z Poznania. Pod pozorem skautingu, tolerowanego przez Niemców, tajny związek towarzystwa Tomasza Zana w leśnictwie Antonin w czasie I wojny światowej prowadził regularnie ćwiczenia wojskowo-przygotowawcze, przewidując możliwość powstania wielkopolskiego.
Jak znalazło się Bolechowo w rękach rodziny Szułdrzyńskich?
To by dobra cystersek, do których należało 20 tysięcy hektarów. Później Niemcy wysiedlili te cysterski za bardzo kiepskim odszkodowaniem i te majątki wydali rodzinie Treskowów za usługi dla dworu pruskiego. I część tych majątków było Bolechowo, Treskowo, Szlachęcin, Promnice. No i to kupił mój dziad Zygmunt. Niecałe 2000 hektarów. No i tam ja się urodziłem.
Stanisław urodził się 22 grudnia 1900 roku. W przyszłości miał skończyć ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim i jeszcze przed wojną przejąć od ojca administrację Bolechowa. Dobrze majątek prowadził, ożenił się ze swoją stryjeczną siostrą Stanisławą Szułdrzyńską z Lubasza, nie mieli dzieci. I wracamy do wspomnień wielkopolskich Tadeusza Szułdrzyńskiego, który opisuje swojego ojca Zygmunta.
Ojciec bardzo sumiennie zajmował się gospodarstwem. Gdy tylko mógł, objeżdżał pola, interesował się ulepszeniem hodowli i racjonalizacją rolnictwa. Razem ze Stanisławem Turno z Obiezierza reprezentował w Berlinie gorzelnictwo wielkopolskie. Urządzał pierwsze pokazy nowoczesnych maszyn rolniczych u siebie w Bolechowie. Pisywał artykuły do Ziemianina i Poradnika Gospodarczego, organów Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i kółek rolniczych. Wykształcił szereg praktykantów rolnych, z których Adama Rosse, późniejszego wiceministra rolnictwa, cenił wysoko. Jednak główne jego zainteresowania zawsze szły w kierunku pracy społeczno-narodowej i politycznej. Dlatego bardzo często z Bolechowa wyjeżdżał do Berlina, Krakowa, Lwowa, najczęściej do Poznania, później do Warszawy. W Poznaniu mieszkał w bazarze, potem w Alei Chopina 1. Dla wielu Polaków Poznań mógł być szarym, mało ciekawym, może i nudnym. Gdy myślę o tym, że Cat Mackiewicz swoje pierwsze kroki dziennikarskie stawiał w Dzienniku Poznańskim, zastanawiam się, ile chwil znudzenia przebył on w czasie tego terminowania. Poznań nie miał romantycznego uroku Wilna, a Wielkie Księstwo Poznańskie nie było tym, czym Wielkie Księstwo Litewskie. Poznań nie miał Uniwersytetu Jagiellońskiego, choć walczył o uniwersytet przez wszystkie pokolenia XIX wieku i odczuwał bardzo jego brak. Poznań tych czasów nie miał żywego ośrodka literackiego, nie miał Teatru Pawlikowskiego ani Teatru imienia Słowackiego i brak mu było warszawskiego humoru i elegancji. Ale dla Wielkopolan Poznań, jak dla Wilnian Wilno, to też było miłe miasto. Poznań był przede wszystkim warsztatem pracy. Więcej niż ośrodkiem towarzyskim, kulturalnym czy uciech kulinarnych. Ojciec mój poruszał się w nim z podziwu godną znajomością nie tylko historii każdego miejsca, ale i początku każdej organizacji i jej funkcji w przemyślnej maszynerii społeczno-gospodarczej. Poznań skupiał centrale towarzystw, spółdzielni, spółek, kół i kółek. Tutaj byli prezesi, patroni i dyrektorzy. Jeśli się chce wskazać cechę charakterystyczną życia wielkopolskiego, to myślę, że było nią zrozumienie wartości dobrze zorganizowanej pracy. Odczuwano potrzebę zrzeszania się, co wyrobiło w ludziach łatwość współpracy, wzajemną ustępliwość i poszanowanie. Byle osiągnąć cel racjonalnie umotywowany. Poznań urabiał swój charakter w ciągu XIX wieku po rozbiorach, po epopei napoleońskiej, kiedy z biegiem lat ludność wielkopolska zaczęła myśleć długofalowo. Przestała liczyć na szybkie zmiany polityczne i zrozumiała, że cokolwiek przyszłość niesie, warunkiem odrodzenia jest cywilizacyjne dorównanie Europie.
Jeszcze moja żona uratowała ze śmietnika, z olbrzymiej biblioteki lubaskiej, bo to byli wszystko bibliofile ci panowie. I to były chyba poza Kurnikiem największe prywatne biblioteki ziemiańskie. Lubasz, Sierniki i tak dalej. Mieli swoich agentów na zachodzie, którzy wykupywali interesujące dzieła, różne starodruki, listy Polonika. No i to niestety zostało zmarnowane. Ale coś moja żona uratowała. Więc z tej biblioteki lubaskiej między innymi zostały część dyplomów mojego dziada Zygmunta. Tylko część. I te rzeczy oddaliśmy do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Mój dziad Zygmunt miał tych honorowych dyplomów bez końca. Między innymi nawet w Batignol był honorowym członkiem. Był w zarządach galicyjskiego, lwowskiego, krakowskiego towarzystwa.
To były takie towarzystwa oświatowe.
Nie tylko. Oświatowych to tam miał X, ale przede wszystkim towarzystwa gospodarcze. Żeby dokładnie tę rzecz poznać, radzę czytać niemiecką książkę Ludwig Bernharda, profesora słynnego berlińskiego, który w czasie tej walki polsko-pruskiej obserwował usiłowania rządu pruskiego, który dawał olbrzymie sumy na germanizację, że w rezultacie element polski zamiast upadać coraz bardziej się rozwijał. W parlamencie pruskim były awantury całe. Posłowie niemieccy hakatyści robili szum w Sejmie Pruskim, co się właściwie dzieje. Kto rządzi in der Provinz Posen? czy der Kaiser Wilhelm, czy die polnischen Grafen. Co się dzieje? I w rezultacie te setki milionów marek, które szły na kolonizację i na wykup polskich ziemi, zaczęły wręcz odwrotne skutki mieć. Polacy wykupywali więcej ziemi niemieckiej niż Niemcy Polaków. Mój ojciec był inicjatorem stworzenia Związku Ziemian. I to Bernhard, który tak zainteresowany był, jak ci Polacy się potrafili zorganizować i takie osiągali sukcesy, że uczył się po polsku i przyjeżdżał tutaj, żeby badać, jak, co się tam właściwie dzieje w tym zaborze pruskim. Z moim ojcem Ludwik Bernhard też konferował i to było ciekawe. Polacy sobie dawali z tymi Niemcami radę. Potrafili stworzyć takie organizacje, wychować inteligencję polską. Kto rządzi społeczeństwem polskim w byłym zaborze pruskim? I tam Bernhard pisze, to były ukryte postacie, arcybiskup, ówczesny prymas, tutejszy zawsze, prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Ziemiaństwo było jedyną inteligencją, jak rozbiory polskie nastąpiły. Inteligencji polskiej, miejskiej było stosunkowo mało. Żydzi, Niemcy dominowali w miastach w byłym zaborze pruskim. I zastanawiali się, jak to społeczeństwo polskie wzmocnić gospodarczo, uświadomić narodowo, bo Niemcy stale mówili, jeżeli Ziemian potrafimy zlikwidować, to reszta społeczeństwa polskiego pójdzie na pasek pruski, zniemczy się.
To spowodowało rewolucję psychiczną i moralną, z której wyrośli ludzie ceniący pracę. Generał Dezydery Chłapowski w Turwi, tak odmienny w typie od lekkomyślnej generacji swego ojca, zaznaczył te przemiany także i tym, że herb na pałacu zastąpił zegarem, symbolem pracy. Poznań rósł jako centrum dyspozycji gospodarczych, społecznych i ideologicznych. Takim był Poznań, miasto mego ojca. Myślą przewodnią było nie dać się zniszczyć Niemcom, a rezultatem społeczność o tak silnej własnej osobowości, że według słów niemieckiego profesora Ludwiga Bernharda stała się państwem w państwie. Patrząc na ten rozrost organizacyjny, trzeba rozumieć, że kierowała nim także myśl filozoficzna. Miała ona swą ciągłość poprzez XIX wiek. Głosicielami jej byli Marcinkowski, Libelt, Cieszkowski, Krasiński w swych pismach politycznych. Kiedyś po wojnie w Londynie u profesora Adama Żółtowskiego wspominaliśmy czasy naszych ojców. Adam Żółtowski, filozof, znawca Cieszkowskiego, tak zakonkludował. Może nigdzie na świecie chrześcijańska doktryna społeczna nie była tak bliska realizacji jak w Wielkopolsce. Dla kogoś, kto tylko powierzchownie patrzyć będzie na te sprawy wielkopolskie, które wyraziły się w prozie towarzystw, banków i spółek, Wielkopolska będzie niezrozumiała i szara. Nie będzie on wiedział, jak istotne rzeczy tam się rozgrywały i z jakich podstaw moralnych i ideowych czerpały swą siłę i sens. Nie było to wyrzekaniem się wartości kultury ducha, lecz niejako łączeniem epoki romantyzmu z pozytywizmem. To Emilia Szczaniecka, jedna z najbardziej romantycznych postaci XIX wieku, propagowała wśród kobiet wielkopolskich bank ziemski, prozaiczną instytucję partylacyjną. A o Bernardzie Chrzanowskim, dyrektorze Banku Przemysłowców, ojciec mój mówił: mieliśmy żołnierzy poetów, teraz mamy bankiera poetę. Żeromski powiedział, że nisko ku ziemi nachylona jest myśl i praca poznańczyka. Nie przeszkadzało mu to jednak wyczuwać, że jest w niej niewidzialna potęga ukryta.
Patriotyzm w poznańskim szerzyło ziemiaństwo. Księża zaczęli dopiero na większą skalę współpracować po Kulturkampfie. Wtedy dopiero, po przyjściu arcybiskupa Stableskiego, księża włączyli się też do akcji społecznej. I ziemianie i księża to były te dwa elementy, które wychowywały społeczeństwo polskie. Kółka rolnicze. Przecież to były chłopy na bardzo niskim poziomie wówczas. Jak wspaniale w te kółka rolnicze funkcjonowały, do których teraz usiłują się przykleić kółka rolnicze ludowe, powojenne. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Jacy wspaniali byli nasi włościanie wielkopolscy. Stworzono towarzystwo, pomoc naukową i dzięki temu cały szereg zdolnych chłopców, którzy nie mieli środków i tak dalej, mogli studiować na uniwersytetach niemieckich. My walczyliśmy o Uniwersytet Polski w Poznaniu, ale Niemcy nigdy na to nie pozwolili. Owszem, próby były, no ale zawsze utrącili to. Nie byłem w szkołach tutaj, tylko byłem u jezuitów wygnanych przez Bismarcka, którzy musieli opuścić Prusy, i byłem w koledżu, wspaniały koledż między Kopenhagą a Helsingør, gdzie jest grób Hamleta. To byli pedagodzy.
A czego się tam pan uczył u jezuitów?
Program niemiecki. Oni stworzyli internat i było nas 100 z łebkiem internistów dla chłopców, którzy nie chcieli korzystać z gimnazjów pruskich, bo tam przyjeżdżali chłopcy z różnych krajów. Charlottenlund był znany w całym świecie. Tam byli Argentyńczycy, Niemcy, Islandczycy, no i tych Polaków kilkunastu. Uczyli nas i pod względem duchowym, kulturalnym, no i oczywiście program pierwszorzędny. Sporty, mieliśmy kąpielnie i place tenisowe i wszystko, co się chce. No, tylko później ten egzamin maturalny musiał być w Niemczech załatwiony. I dlatego mój ojciec ściągnął mnie i wpakował mnie do Rogoźna, ponieważ Rogoźno leżało pod Siernikami, i tam byliśmy zabezpieczeni pod względem żywnościowym, bo tu był głód w czasie I wojny światowej.
W południe ojciec telefonicznie wezwał moją matkę do Poznania, mówiąc: każ natychmiast zaprzęgać, bierz starszych chłopców i zaraz przyjeżdżaj. Tego, co się dzieje tutaj, nie da się opisać. Musicie to zobaczyć.
Mój ojciec przyjmował Paderewskiego, jak przyjechał do Poznania, jak wybuchło to powstanie. Przyjazd Paderewskiego miał dla Poznania wielkie znaczenie, więc chciał, żebym ja to widział. No i mieszkał w bazarze z panią Heleną. Mój ojciec urządził mu pokój i ja na to wszystko patrzałem. Paderewski się strasznie przestraszył, jak zaczęli strzelać w Poznaniu. No, to było coś strasznego dla Paderewskiego, że on mógł dostać kulkę jakąś. Pani Helena, ojej, to była... Ja tego nie mogę powiedzieć, jaka ona była. Pamiętam, jak mój ojciec przeprowadzał Paderewskiego z tego pokoju, gdzie tam te strzały padały, do swojego pokoju. I tam Paderewski chwytał się za głowę, co ja narobiłem, że tutaj przyjechał do tego Poznania. No, ale to o tym nie wolno mówić. No i potem zaczęła się już ta ruchawka i mój ojciec mnie odesłał z powrotem do Rogoźna. No ja wróciłem do Rogoźna, no i utworzył się oddział gimnazjastów, takich już, którzy potrafili trochę nosić strzelby. No i mnie zrobili dowódcą.
To ziemiaństwo, z którym ja współpracowałem i na które od dziecka jako na wzór patrzyłem, ziemiaństwo z takimi tradycjami, nie mogło przystać na politykę ugodową i wyrzec się niepodległości. Zdawało sobie doskonale sprawę ze swoich obowiązków wobec narodu. Po klęsce rozbiorów służyło ono sprawie polskiej, nie tylko rozwijając na szeroką skalę pracę tak zwanego programu organicznego, ale także walkę zbrojną, gdy wydawała się mieć szansę powodzenia. Program pracy organicznej zakładał kształtowanie świadomości społecznej od podstaw, sięgając do najszerszych warstw ludowych. A więc nie tylko nie usypiał, ale wzmacniał dążenia do polskości. Zastanawiając się nad tym, co może być przedmiotem dumy Wielkopolanina, pomyślałem, że może być nim osiągnięcie dużej jedności społecznej. Zrozumienie, że polskość jest sprawą wspólną, łączyło chatę ubogiego gospodarza wiejskiego z zamożnym dworem.
Proszę pana, a tutaj w tym pokoju, w którym jesteśmy, to są meble z Bolechowa, czy z meble, obrazy?
Zniszczone gruntownie. Bibliotekę, którą mój ojciec odziedziczył, gru biblioteki bardzo cenny. Treuhänder palił w gorzelni. A poza tym na tym Bolechowie gospodarowało się bardzo ładnie. Ale ja potem tam nie byłem.
A w Lubaszu, w Siernikach był pan?
Sierniki, no przecież bardzo kochałem to, duże majątki, śliczne lasy, polowałem tam i gospodarowałem też. Proszę pani, nie chciałem tam jechać. Zolsie on zolsie, no jak Niemcy mówią. Jedni tak myślą, tak odczuwają. Ja na śmietniki moje nie pojechałem. i nie chciałem tego oglądać. Ja patrzę zawsze, patrzałem w przód. Nie lubię tych wspomnień, tych rozrzewniających wspomnień. Co to daje? Jest nasz grób w kościele lubaskim, no i tam z przyjemnością tam spocznę. Z tego świata, jak obowiązki moje zakończę.
Stanisław Szułdrzyński zakończył swoje ziemskie obowiązki w roku 1992. Miał wtedy 92 lata. Krótko przed jego śmiercią rejestrowałam te wspomnienia wzbogacone w audycji o książkę Tadeusza Szułdrzyńskiego Wspomnienia Wielkopolskie. Rodzina Szułdrzyńskich położyła duże zasługi w dążeniu do niepodległości. Jest przykładem postawy wielkopolskich ziemian. Fragmenty książki czytał Lech Łotocki. Audycję przygotowała Barbara Miczko-Malcher.